Bracia i siostry, ja dzisiaj chciałbym pozostać nieco w kręgu czy w tej myśli, która się przewija. Tak jakoś jest, że nie możemy się odrywać i tak przeskakiwać zupełnie. Może niektórzy mają bardziej podzielną uwagę, ale ja przygotowując w ciągu tygodnia 3 czy 4, czasem i 5 różnych spotkań, zauważyłem, że jest jedna jakaś wspólna myśl, no bo jeśli przygotowuję jedno spotkanie, to gdzieś żyję tym i drugie ma też pewnego rodzaju cień. I w tym tygodniu wtorkowe spotkanie, które mieliśmy, było spotkaniem, w którym nieco więcej powiedzieliśmy o życiu codziennym pierwszego Kościoła. Nie sposób to powiedzieć, pokazać jedno, dwa spotkanie nawet. Nie sposób też pokazać wszystkiego. Też żyjemy w zupełnie innym czasie i trzeba nam przeskoczyć w inne, starsze realia. Również w czwartek spotkanie, gdzie zamykamy psalmy, życie duchowe, życie osobiste, środa, grupa domowa. Też rozmawialiśmy o rzeczach Bożych. I z ciągu tych doświadczeń tygodnia wynika też to, o czym chciałbym dzisiaj więcej powiedzieć. Tym bardziej, że zbliżamy się do takiego punktu naszego dorocznego kalendarza, który nazywamy pamiątką pierwszego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Używamy w naszym środowisku bardziej słowa pamiątka, ono jest lepsze niż słowo święta, które... Święto Niepodległości, święto tamto, święto siakie i oznacza może tylko dzień wolny od pracy, ale to nie o to chodzi. Zupełnie w tym o to nie chodzi, bo nasi bracia, wcześniej chrześcijanie, Dzień Pański, który był dla nich dniem przypominającym zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, nie mieli w ogóle jako dnia wolnego od pracy. W tamtym czasie, w świecie rzymskim, nie było pojęcia dnia wolnego od pracy cyklicznie. Owszem, 1/3 roku się nie pracowało, bo mnóstwo było różnych świąt i dni wolnych, ale nie było to cykliczne w taki powtarzalny sposób, jak to było wśród potomków Izraela. A więc nabożeństwa odbywały się w nocą, przed świtem, a o świcie wszyscy szli do pracy. I takie było ich świętowanie. I kiedy myślę o początkach istnienia Kościoła, kiedy myślę też o początkach, o przyjściu Pańskim, to tak sobie pomyślałem, że warto powiedzieć o rzeczy, która dla mnie jest bardzo istotna. Mianowicie chciałem dzisiaj mówić o tym, co to znaczy, nazwałem to heroizm codzienności, bohaterstwo w codzienności. W Ewangelii według Łukasza i w Ewangelii według Mateusza, w pierwszych rozdziałach tych Ewangelii znajdujemy opisy przyjścia Pańskiego, opisy dziecięctwa Jezusa. Znajdujemy szczególnie w Ewangelii Łukasza, który z pewnością kontaktował się z Marią. Mamy też taki czas w jego życiu, gdzie się to mogło wydarzyć, bo też jest czas, kiedy towarzyszył Pawłowi. I on opowiada o życiu, które prowadziła Maria i Józef. Opowiada o ich doświadczeniach i opowiada to w taki bardzo zwyczajny sposób. Chociaż w życiu Marii i Józefa, tej rodziny, wchodzą zupełnie niezwyczajne wypadki, to jednak to życie było bardzo codzienne, zwyczajne. Trzeba było każdego rana wstać. Kiedy mieszkali w Nazarecie zaledwie 5 kilometrów, nie wiem czy to do Pilik, czy do Knoryt, w którą stronę by mierzyć, było wielkie miasto Seforis, miasto, które dostarczało wszystkim mieszkańcom Nazaretu pracę. Mężczyźni o 3-4 rano już wychodzili do prac budowlanych, bo tam budowano potężne miasto. Odbudowano je właściwie, a kobiety musiały wstać jeszcze wcześniej, by przygotować jakiś posiłek, żeby wziąć na drogę. I tak mijał dzień za dniem, zwyczajny, codzienny dzień. Gdzieś złota legenda, napisana w 3-4 wieku, może 5, mówi o tym, że Maria była mniszką, że przebywała w świątyni, że dopiero później przez arcykapłana została wydana za starego Józefa. Nie ma żadnej podstawy biblijnej do tego. Nie ma żadnej podstawy biblijnej do tego, że Józef był stary, a Maria była osobą tego rodzaju. Biblia raczej mówi, że była zwyczajną dziewczyną, zwyczajną młodą kobietą, że toczyło się zwyczajne życie, że była oddana Bogu, ale osób oddanych Bogu było znacznie też więcej. Biblia nie daje też żadnych podstaw do twierdzeń, które mówią, że to jeden z polskich kardynałów powiedział, odważę się, bo jeszcze za to nie zamykają, powiedzieć, że to ona zogniskowała miłość Bożą w sobie, tak jak dno butelki porzuconej w lesie może zogniskować promienie słońca i z tego powstaje pożar. Jesteśmy tuż przed ogłoszeniem kolejnego dogmatu, który już w Polsce funkcjonuje, że jest współodkupicielką. Czyli Chrystus jest właściwie tylko pionkiem, bo to ona ściągnęła Chrystusa na świat. Nic bardziej mylnego. To Boża łaska weszła w życie tej zwyczajnej kobiety, w jej codzienność. To Boża łaska kiedyś przy jej codziennych pracach sprawiła, że pojawił się przy niej anioł ze słowami zwiastowania. To ta Boża łaska wybrała ten moment w czasie, aby przyszedł na świat Jego Stwórca. By przyszedł na świat ten, przez którego i dla którego się wszystko stało. Ale to było bardzo zwyczajne życie. Każdego dnia trzeba było wstać, bardzo wcześnie pójść po wodę. Każdego dnia, kiedy mężczyźni udawali się do pracy, a prawdopodobnie pracowali albo na polach, a tych pól nie było za dużo, albo musieli zarabiać na życie, sprzedając swoją pracę, tak jak my sprzedajemy pracę, idąc do pracy. Bo przecież my sprzedajemy siebie w jakiś sposób. Oddajemy nasz czas za jakąś równowartość, zazwyczaj symboliczną tego. Musieli iść i przygotowywać te wszystkie codzienne sprawy. Życie było zwyczajne. Życie było zwyczajne, kiedy została zaręczona komuś. I życie było zwyczajne aż do tego momentu, w którym w jej życie wkroczył Bóg. Życie zwyczajne było dla Józefa, który, jak sądzę, był młodym człowiekiem, który, jak sądzę, był wychowany przez swego ojca i nauczył się zawodu. I tytuł tego zawodu nie jest dokładnie tym, co tradycja nam przekazała, bo tradycja mówi, że był stolarzem, cieślą, ale można ciosać różne rzeczy i tytuł tego zawodu raczej skłania może do tego, że był budowniczym domów, że może pracował w kamieniu, ciosał kamień. To w naszej kulturze, kiedy to tłumaczono, wszystko było budowane w większości drzewa, więc przyjęło się, że to pracował w drzewie, bo to tak fajnie wyglądało. Ale tam budowano wszystko z kamienia. Dlaczego? Bo kamień był łatwy do obróbki, był to piaskowiec i było go dużo, a drzew niestety nie. Był to człowiek pracy i był to człowiek wiary, ale zarazem był bardzo zwyczajnym człowiekiem. I myślę, że to jest bardzo ważne, że Bóg powołał ich, tak jak i większość z nas, nie po to, żebyśmy wyszli na pustynię. To niektórzy może są tak powołani jak Jan. Powołał nas w naszym zwyczajnym życiu, byśmy spotykali tu Boga i żyli w zwyczajnym życiu po Bożemu. I żyjąc tym zwyczajnym życiem, Maria i Józef dostąpili niesamowitej łaski, że będą wychowywać tego, przez którego przyjdzie zbawienie dla całego świata. Maria była zwyczajną dziewczyną i zaszła w ciążę, choć nie znała mężczyzny. A Józef był zwyczajnym narzeczonym, który musiał sobie z tym poradzić. I anioł do niego przemówił, a Józef był posłuszny. I widzimy go, że jest bohaterem codziennego życia, bo jest dobrym, jest opiekuńczym, nawet gdy nie rozumie. To jest też wyzwanie dla nas mężczyzn, by być dobrymi i opiekuńczymi, kiedy nawet nie rozumiemy naszych kobiet. Bo nie rozumiemy. Kobiety są zupełnie inne w każdej cząstce swego istnienia. A nie mówiąc o tym, że tej, którą z pewnością kochał, przydarzyło się tak coś niesamowitego, że jest taką porządną dziewczyną, a tutaj coś takiego. I z Bożego polecenia podjął się tego heroicznego zadania, by być dobrym, by być opiekuńczym, by wziąć ją do siebie. Jego decyzją było to, że nie współżyli, zanim nie urodziła syna. Ale później był dobrym mężem, mieli kilkoro synów i córek. Wziął ją do siebie. Co to oznacza? Czy wyznaczył jej oddzielną celę? Czy jakiś odległy pokój w 54. skrzydle swego pałacu? Józef pracował według zwyczaju tamtych czasów, aby mieć izbę, do której będzie mógł sprowadzić swoją poślubioną żonę, bo zaślubieni to już oni byli. Według tamtego prawa dopiero kiedy mężczyzna przygotował miejsce dla swojej wybranki, mógł ją sprowadzić do siebie. Józef pracował nad tym. A co to oznaczało? Ano oznaczało to zrobienie czegoś, co było mniejsze nawet od dużego pokoju tych z was, którzy mieszkają w blokowych mieszkaniach. To było mniejsze niż 12 metrów kwadratowych. Cały dom. Taka nieduża izba. I przyjął ją do siebie. Spali w jednym pokoju. Kiedy już ona była w ciąży i była z Józefem. Musiał się tego nauczyć. I musiał przełamywać różne rzeczy. W tej codzienności okazał niesamowitą odwagę. To bohaterstwo. Był opiekuńczy. Bo przyszły takie koleje, że przyszedł spis. I tu naukowcy różne rzeczy mówią. Wiemy na przykład, że Rzymianie mieli zwyczaj prowadzić spis co 14 lat od czasów Augusta. Ale też były lokalne różne spisy. I na spis w całym Cesarstwie Rzymskim udawali się tylko mężczyźni. I to do miejsca, w którym posiadali majątek. Jeśli Józef udawał się do Betlejemu, skąd pochodził, to z pewnością miał tam też jakąś posiadłość. Z tym, że on mógł zostawić Marię. Nie musiał męczyć się, podróżować z kobietą w zaawansowanej ciąży. Szczególnie w tej sytuacji. Ale był dobrym. Był opiekuńczym, był tym, który się stara. Tym, który przyjął wyznaczone mu zadanie z odwagą. Zabrał ją ze sobą, żeby się nią nie opiekować, bo nieraz tak bywa w tym trudnym życiu, że kumoszki coś wywąchały, że coś tą ciążą nie tak i nie mógł jej zostawić w Nazarecie. A więc zajął się nią. Był z nią, kiedy jako młoda osoba, młoda kobieta rodziła swoje pierwsze dziecko. Nie czytamy tam o akuszerkach. Może były, może nie. Biblia na ten temat się nie wypowiada. Ale czytamy, że tam był Józef. Czytamy, że znalazł miejsce. Okazał taką kreatywność. Znalazł miejsce, w której ona i narodzony syn mogli być w miarę bezpieczni. Co prawda obrazki, które mamy z naszej kultury, że była to jakaś tam zajazd, gospoda, niekoniecznie są zgodne z rzeczywistością, bo słowo, które tam jest użyte, oznacza gościnę albo pokój gościnny. To było wydzielone małe miejsce z tego pokoju mniejszego niż w waszych blokowych mieszkaniach, gdzie znaczniejszy gość mógł przenocować z odrobiną prywatności. Bo wszyscy inni, rodzice i dzieci spali po kotem na glinianej polepie. Z jednej strony ojciec, z drugiej strony matka. dzieci po środku, żeby utrzymać je razem i żeby były przykryte. A goście w takim małym, wydzielonym kąciku, tak jak ten kwiatek i kaloryfer, w takim małym kąciku. Nie było miejsca, bo się rodzina zjechała. A Józef ją tam zabrał. Mógł przewidzieć, że nie będzie miejsca, ale chciał się o nią zatroszczyć. Potęga uświęconej codzienności. Bohaterstwo w codzienności. Jesteśmy powołani do tego, żeby w naszej codzienności uwielbić Boga. Nie jesteśmy powołani, a przynajmniej nie większość z nas, żeby wyjść na pustynię, żeby oderwać się od życia. Bracia, siostry, Bóg nas zostawił na tym świecie nie po to, byśmy żyli w świecie, ale byśmy byli świadkami Boga w codzienności. Nie po to, żebyśmy żyli świeckim życiem. Mamy żyć świętym życiem, choć to tak brzmi podobnie. Świętym życiem w świecie, który jest nieświęty. Jezus, przypominam wam słowo, które jest w 17 rozdziale Ewangelii według Jana, powiedział: nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale żebyś zachował ich od złego. Gdzie? W twojej codzienności. Jeśli Bóg zostawił cię w Bielsku, to w Bielsku musisz żyć świętym, oddanym Bogu życiem. Jeśli Bóg zostawił nas w sytuacji, w której musimy zmagać się nawet z przemocą, to musimy pokazać Boże nastawienie. Jeśli Bóg zostawił nas w sytuacji, w której trzeba będzie przebaczać, to mamy przebaczać w taki sposób, aby w codzienności było to zrozumiane i zobaczone, że prawdziwie Bóg jest wśród nas. Bez takiej patetycznej oprawy, tylko po prostu tak przebaczyć, żeby nie pamiętać, pokazać codziennym życiem, nie pamiętać, że ktoś nas zranił. Nie mamy karać innych naszą świętością. Nie obnosić się przed ludźmi. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu czytaliśmy z Ewangelii Mateusza 6:1. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi. To jest wielka sztuka, by człowiekiem głęboko pobożnym i zwyczajnym, codziennym, potrafiącym to pobożność wcielić w codzienność. Nie przenieść, nauczyć się jakiegoś metajęzyka, takiego zupełnego języka i zmuszać wszystkich dookoła, żeby odpowiadali na nasze chwała Bogu, czy szalom, czy jakkolwiek. Ale powiedzieć tak: dzień dobry, na przykład. Żeby to było błogosławieństwem od Boga. Żeby człowiek był ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To cytat w naszej codzienności. Jest wielka potęga, wielki heroizm codziennego życia. Życia, w którym człowiek, żyjąc w zwyczajnych rzeczach, przynosi porażające świadectwo, zmieniające świadectwo tych, którzy z Bogiem żyją. W pierwszym liście Piotra, 3 rozdział. Piotr, mężczyzna, który na pewno był żonatym, skoro miał teściową. Piotr, który był też mężczyzną, którym jest apostoł Paweł, pisze, że zabiera w swoje podróże misyjne siostry chrześcijanki, oczywiście w sensie żony. Był też człowiekiem, który wnosi nam takie pozytywne rozumienie, głębsze rozumienie rzeczy rodzinnych. A przecież nasza codzienność to jest rodzina. I Piotr mówi do kobiet, do żon. Tu jest też taka ciekawa rzecz, że w języku greckim to jest gene, to jest kobieta i żona, to jest to samo słowo. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, jakieś tam trefienie, stare słowo, to kunsztowne sploty, złote klejnosy czy strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Wiecie co? Chciałbym poznać żonę Piotra. To musiała być wspaniała osoba. Mężczyzna pod koniec swego życia pisze o niej, bo to o niej pisze, że znalazł w niej ukrytego wewnętrznego człowieka. A niektórzy traktują swoje żony jako tylko wygodną pomoc domową czy obiekt jakichś rodzaju pragnień. Kiedy one przychodzą, żony są niepotrzebne. A kiedy wprowadzą roboty, może żony też miały być niepotrzebne. Nie. Piotr w swojej żonie odnalazł ukrytego wewnętrznego człowieka. I to w kulturze, w której wydawało się, że człowiekiem jest tylko mężczyzna. A on tutaj nam wyraźnie pisze, że w swojej żonie, tej codzienności, którą z nim dzieliła i w Kafarnaum, i później też w jego podróżach misyjnych, odnalazł kogoś, kto ma klejnot, coś drogocennego. Ale jaki to klejnot? Klejnot łagodnego i cichego ducha, który ma jedynie wartość przed Bogiem. A to z tego można wyczytać, że też Piotr od swojej żony się uczył. Ten gwałtowny facet, który najpierw mówił, a potem myślał. Albo wyciągał jakiś scyzoryk i komuś obciął ucho. Ten facet, który raz mówi, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a potem za chwilę był gotów w porywie następnego uczucia powiedzieć, wziąć na bok, nie przyjdzie to na ciebie. Ten, który usłyszał, że będzie miał osobisty przywilej, ale też usłyszał najostrzejsze słowa od Pana, idź precz ode mnie, szatanie. Od kogo się uczył? To możemy z tego tekstu wyczytać. Od żony, od osoby, o której nie wiemy nawet jej imienia, ale Piotr w tym czwartym wersecie mówi właśnie o niej, moim zdaniem, a przez to przenosi też na innych, że to jest taki niesamowity klejnot łagodnego i cichego ducha. Dokładne przeciwieństwo do niego, ale tak też bywa. Z tym, że chciałbym naszą uwagę jeszcze zwrócić na końcówkę pierwszego wersetu. Mam nadzieję, że macie ten tekst przed sobą. Bo tutaj właśnie Piotr pisze o tym heroizmie codziennego życia. Heroizmie życia, w którym jest jednak ta druga strona w zupełnie pod innym panowaniem. Bo my, którzy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy w Królestwie Niebieskim. Czy przygotowujemy się, by ono ostatecznie zaistniało? Modlimy się przecież, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A ten i czy ta, która jest z nami, jest częścią naszego życia, może być i tak, że jest zupełnie pod innym panowaniem. Jak to zmienić? I tutaj jest użyte bardzo ciekawe, niezwykłe słowo. Dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Nie jest tam użyte słowo przekonani, przegadani tym bardziej. Kobiety, nie próbujcie facetów przegadać. Zawsze wam się to uda, ale nie przekonacie jej w ten sposób. Bo mężczyzna się wtedy czuje niekompetentny, a jak się czuje niekompetentny, może być agresywny. Nienawróceni, nie użyte tam słowa nawróceni. Nie chodzi o to, żeby tak wszystkie prawdy Słowa Bożego i wszystkie najdrogocenniejsze myśli tak mu wbijać, aż kiedyś pęknie. To nie jest Boży sposób. Tutaj jest użyte bardzo ciekawe i tylko jeden raz użyte słowo pozyskanie. Co znaczy pozyskać? To jest coś głębszego niż tylko nawrócić, w sensie, żeby on był ze mną. Pozyskać to oznacza, że znajdziemy wartość w tym człowieku, którego chcemy. dla Chrystusa, nie dla nas, zyskać, przygarnąć. Jest w tym i przekonanie, jest w tym i nawrócenie, ale jest z innej strony, z tej strony takiej wartości osoby, tak jak Piotr tam dalej mówi o wartości osoby w kobiecie, w której odkrywa ukryty klejnot łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Pozyskać i wartość. To jest gra słów, gra pojęciowa. Właśnie tutaj pokazuje zupełnie inną drogę. Drogę, o której ja mogę powiedzieć, mężczyźni są zupełnie bezsilni i się poddają, bo ich się pozyskuje. Nie bronią się, bo nie czują się zagrożeni. Piotr pokazuje nam zupełnie inną drogę. Drogę potęgi codzienności, bohaterstwa codzienności. Nie wtedy, kiedy przychodzi jakieś wielkie wydarzenie, to jesteśmy bohaterami, a codzienność jest pod psem. Właśnie codzienność się liczy. Codzienność w przypadku Józefa i Marii to było codzienne, normalne życie, w które wkroczył Bóg. I kiedy znaleźli się w Jerozolimie przy kolejnym wyjeździe, okazało się, że dziecko im się zgubiło. Wtedy jeszcze nie było prawdopodobnie obrzędu bar mitzwy i tak dalej. Trudno powiedzieć, kiedy to zostało prowadzone. Biblia na ten temat nic nie mówi. Ale w pewnego razu właśnie Jezus został w świątyni. I ta potęga codzienności była też taka, że Maria do Niego mówi: Synu, cóż nam uczynił? Oto Ojciec Twój i ja boleją, szukaliśmy Ciebie. Czy to jest dowód? Jak niektórzy mówią, że z ust matki można wyczytać, kto jest ojcem? Nie. Ja myślę, że to jest takie potoczne wyrażenie, dowodzące tego, jak bardzo ich życie było normalne, zwyczajne, że prawie się zapominało. On był tak wrośnięty w rodziny. I tu Jezus rozpoczyna objawianie samego siebie, że mówi: czy nie wiecie, że tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Ale 51 werset 2 rozdziału Ewangelii według Łukasza mówi: i poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im uległy. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu i łaski u Boga i ludzi. Gdzie przybywało? Na pustyni? Nie, w codziennym życiu. W codziennym doświadczeniu. Ten problem codzienności Jezusa jest też bardzo ciekawy. Tak jak problem codzienności Marii i Józefa, tak jak w przypadku Marii była to zgoda na niemożliwe, zgoda na to, co mogło przynieść potężne problemy, włącznie ze śmiercią. W przypadku Józefa zgoda na to, by być dobrym opiekuńczym, gdy się nie rozumie. A Jezus, 30 lat zwyczajnego życia. Życia, gdy się wie, że jest się Synem Bożym, a trzeba rano wstawać i wykonywać pracę cieśni, zarabiać na chleb, być może, że łowić ryby, być może, że obrabiać jakieś poletko, troszczyć się o młodsze rodzeństwo, braci, o siostry. Biblia nie mówi, że Józef był stary, ale w czasach, kiedy Jezus jest już dorosły, Józefa już tam nie ma. Śmiertelność była wielka, szczególnie wśród mężczyzn. Czasami przy pracach ciesielskich wystarczyło sobie skaleczyć palec. Nie było sulfamidów, nie było penicyliny, nie było tych innych rzeczy. I zakażenie zabijało, a wypadki, średnia wieku mężczyzn była taka, że większość z nich nie dożywała do tego, żeby zobaczyć dorosłych synów. Dlatego też szczególnym błogosławieństwem było zobaczyć wnuków. Dlatego też tak ceniono starszych wiekiem, bo w nich była skupiona mądrość pokoleń, a ich było bardzo mało. Przeciętny czas życia wynosił 30 parę lat. Co nie znaczy, że ludzie nie dożywali do 80, setki, tylko że było ich mało. Jezus wrócił do codzienności, poszedł z nimi, przyszedł do Nazaretu i był im uległy. Żył zwyczajnym życiem, aż nastał Jego czas. I to jest też dla nas takie, myślę, że ważne przesłanie, żebyśmy nie odrzucali codzienności, ale żebyśmy w tej codzienności, w tą codzienność wprowadzali Pana Boga. Ja kilka miejsc wam przytoczę i takie jeszcze jedno szczególnie dla mnie istotne miejsce jest w liście do Tesaloniczan, 4:10-12. List do Tesaloniczan, 4, 1 oczywiście list do Tesaloniczan. Czytamy od części B, 10. Tak nieszczęśliwie akurat tutaj jest podzielone na wersety, bo myśl się kończy w połowie wersetu i zaczyna następna. My zaś napominamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić... Co? Ktoś to przeczyta? Żywot cichy. Pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przekazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Taki ideał życia chrześcijańskiego? Chodzić po ulicach, uzdrawiać, głosić Ewangelię. Niektórym to jest dane, ale większość z nas ma tą głosić Ewangelię w codzienności, w takim codziennym życiu Bogiem, w normalnych warunkach. I słuchajcie, tutaj nie jest powiedziane, gorliwie starali się zdobyć rozgłos. W tej chwili wydaje się, że bardzo wielu ludzi to chce zyskać, że dopiero jak będziesz miał 2000 znajomych na Facebooku, to będziesz kimś. A co to jest powiedziane? Abyście się gorliwie, z pełnym zapałem starali prowadzić ciche życie. Ciche życie może wydawać się nudne, nijakie, ale jeśli Bóg tego chce, to jest powiedziane, my zaś napominamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali. To słowo napominamy ma bardzo szerokie znaczenie. I jego podstawowym znaczeniem jest właśnie kłaść do głowy, pocieszać. To jest to samo słowo, co paraklet, czyli pocieszyciel. To zachęca człowieka i powodować, że jemu się będzie chciało. To jest tak pozytywnie wpływać. Byśmy użyli współczesnego słowa, zupełnie troszkę niepolskiego, motywować. Też w tym znaczeniu jest. Zachęcać, nie tylko napominać w tym sensie, jak czasami to było rozumiane, że tak jak bokserzy na ringu, dorwać słabszego i mu naokładać. I cieszyć się, że to wyszło. To jest zachęcać człowieka. Napominam wam, kładę wam do głowy. Stawiam wam przed oczyma jako cel. Słuchajcie, to jest dobre. Zachęcać. Przypominać. Na pamięć wprowadzać. Od tego jest polskie słowo. W tym nie ma elementu karania w żadnym z tych znaczeń. Właśnie co? Żebyście tym bardziej obfitowali, tu mówi o tym, co wcześniej było, 9 o miłości braterskiej, nie potrzeba wam pisać, że Bóg powołał nas do uświęcenia, a nie do nieczystości. Nieczystość oznacza wszelkiego rodzaju nadużycia w sferze seksualnej. Wcześniej pisze, żeby nikt nie popełniał wykroczeń i nie oszukiwał nikogo w jakiejkolwiek sprawie, żebyśmy prostolinijni, otwarci, gorliwie starali się prowadzić ciche życie. Nie wybijać się, zająć swoje miejsce i uświęcić codzienność, tak jak Józef, jak Maria, jak Jezus, o którym jest powiedziane gdzieś w Nazarecie był, że oto jego bracia mają tak na imię, a jego siostry są wśród nas, ten idiom, to wyrażenie oznacza, że zostały powydawane za mąż. A jeżeli nie znajdujemy już Józefa w tym czasie, to obowiązkiem wydania za mąż młodszych sióstr, obowiązek wydania za mąż młodszych sióstr spadał na najstarszego syna, w tym przypadku na Józefa. I podjął publiczną działalność, kiedy bracia się już usamodzielnili w jakiś sposób, kiedy siostry były powydawane za mąż. Sami sąsiedzi świadczą, jego siostry są wśród nas, a to znaczy, że nie ma ich już w domu, tylko są powydawane. Codzienność. Codzienność, której może prześwitywać Bóg. Że ktoś, patrząc na twoją codzienność, może być tak zachęcony, że może być pozyskany. Zyskany dla Ewangelii, zyskany dla Boga. Tutaj jest o postępowaniu kobiet w tym fragmencie, gdzie chyba najpiękniej w Nowym Testamencie jest doceniona osobowość kobiet i to niesamowity wpływ, jaki mogą mieć na ten dom i na tą codzienność, w której się żyje. Bóg nie zostawił nas na świecie, abyśmy żyli po świecku. Zostawił nas w codzienności, abyśmy ją uświęcali swoim odrodzonym życiem, swoim przykładem. A przykład nie jest głośny. Na przykład się patrzy. Kiedy mówimy patrz na mnie w relacjach najbliższych, to już przegraliśmy. Trzeba żyć tak, żeby było na co popatrzeć. Trzeba było żyć tak, żeby być przykładem. Bo codzienność zmienia bardziej niż tysiące słów. Jeszcze jedno lub dwa miejsca z Pisma Świętego, które też podkreślają, że jesteśmy powołani do specjalnego rodzaju życia, ale to życie jest codzienności. W naszej sali kominkowej jest napisany napis. Jest wzięty z Filipian 1,27. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Godne, przypominam, zeszłego tygodnia, tutaj chodzi o sposób życia. Tu jest przysłówek. Niech życie będzie takie, by być ozdobą Ewangelii. Filipian 1,27. Abym, gdy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Tutaj można by było zająć się tym jednym duchem, jednomyślnością, walką, o co, w imię czego. To jest temat na inny przypadek. Ale jest tutaj powiedziane o codzienności, o takim sposobie życia, które będzie ozdobą Ewangelii. W liście do Tesaloniczan 2,12 ta sama myśl pojawia się w troszkę innej konfiguracji. Tutaj ciekawe złożenie trzech słów, o których też wspominaliśmy. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. I życie godne Boga, według przykładów, które i teraz czytaliśmy i wynikają z istoty Nowego Testamentu, nie polega na tym, że idziesz, zamykasz się w klasztorze, czy on jest formalny, czy nieformalny, bo można sobie w codzienności stworzyć taki własny mini klasztor z najsurowszą regułą i tą regułą można też innych dręczyć. Nie, życie godne Boga to oznacza życie w codzienności. Tak, aby tą codzienność przepełnić Bogiem. Tak robiła Maria. Bo kiedy Bóg wkroczył w jej życie, kiedy anioł Gabriel stanął przed nią i oznajmił jej tą szczególną nowinę, że jest najszczęśliwszą kobietą między wszystkimi innymi kobietami, bo Bogu się podobało, żeby przez nią przyszedł na świat Zbawiciel. Ona żyła już wcześniej Bożym życiem, a kiedy znalazła się w obecności tej, która ją mogła zrozumieć, z jej serca wybuchł przepiękny hymn: Wielbi moja dusza Pana. I ona zna Pismo Święte, słuchała, żyła nim i żyła tak, że mogła być naczyniem wybranym. Mogła zobaczyć narodziny Jana, bo była tam 6 miesięcy, a mniej więcej 3 miesiące wcześniej Elżbieta poczęła w swojej starości, ale potem wróciła do Nazaretu, do swego męża. Urodziła dziecko w Betlejem. Potem Józef zabrał ją do Egiptu. Ja nie wiem, czy oni poruszali się na osiołku. Gdyby tak było, to by byli zamożnymi ludźmi, a nie młodym małżeństwem. Trzeba było pójść. Trzeba pójść losem, który prowadzi w różne miejsca. I uświęcić tą codzienność. I twoja codzienność może być uświęcona. To nie jest tylko historia, złota legenda. To jest wyzwanie dla nas, bo Bóg nie dał Ducha Świętego nam po to, abyśmy jakieś tylko cudowności robili, ale dał nam Ducha, który jest Duchem uświęcenia. Uświęcenia czego? Codzienności. Tego, jak żyjesz, tego, jak mówisz, tego, jak zwraca się do swego męża, żony, dzieci, brata i siostry. Tego, który jest duchem prawdy, ale też jest duchem łagodnym. Tego, który może z nas i w nas wykrzesać to, co w człowieku jest absolutnie najlepsze. I myślę, że słusznie Piotr powiedział o swojej żonie, a możemy to tak wyczytać, wiedząc, że była jego wierną towarzyszką również w głoszeniu Ewangelii, a z niej się uczył, że istnieje coś takiego jak klejnot cichego, łagodnego ducha, oświęcanego przez Boga, który jest najbardziej przekonujący. Bo wtedy tego możesz zapragnąć, czy zapragnie twój mąż, twoja żona, twoje dzieci, ale musisz żyć codziennie z Bogiem. I o tą łaskę Bożego życia w naszej codzienności powinniśmy prosić, o to dbać. Dbać o codzienność. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w Kościele. To za mało. To zdecydowanie za mało. Mamy prowadzić codzienne życie godne Boga, godne Jego Ewangelii, tak aby inni mogli być pozyskani. Aby inni mogli też powtórzyć za apostołem Pawłem: dla mnie życiem jest Chrystus. I właściwie odejść stąd jest zyskiem. Ale jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to apostoł Paweł wybierał, aby żyć w codzienności i pokazać innym Chrystusa. Bo później jego uczeń Tymoteusz mówi, do Tymoteusza mówi: ale ty poszedłeś za moim przykładem życia. I tam wymienione rzeczy. Chciałbyś, żeby ktoś kiedyś tak powiedział o tobie? Ja chcę żyć, jak żyli moi rodzice. Buntowałem się jako nastolatek, robiłem głupoty, ale kiedy jestem starszy, na przykład, żeby powiedział twój syn czy córka, widzę, że to, jak żyli moi rodzice, jest naprawdę warte życia. Ja też chcę tak żyć. Modlę się, żeby to było moim udziałem i udziałem nas wszystkich. Amen.